U nas jest wąski jakby podział odpowiedzialności za ten mikrofon. Odpowiedzialny jest Krzysztof. Dobrze. Wakacje w pełni. Ogarnęła nas mania podróżowania. Odwiedziliśmy już wiele miejsc na ziemi. Nowy Jork, Las Vegas, Tijuana, Rio de Janeiro, Lagos, a wczoraj Londyn, Rzym, Bordeaux, Sztokholm. Poznaliśmy tamtejszych ludzi i obyczaje. No, to nasza wędrówka tutaj na obozie, podczas której poznajemy cechy miłości, to jak można ją wyrażać. Naszą mapą podróży jest pierwszy list do Koryntian 13, a wśród cech miłości jedna jest szczególna, wers 5. Miłość nie szuka swego. To istota Bożej miłości. Odwracam się od siebie, od swoich dążeń i zwracam się do kogoś drugiego, szukając jego dobra. Ale jak to można wyrazić? Dzisiaj ciąg dalszy, opuszczamy Szwecję, oazę spokoju. Czas znowu chwycić plecak. Pędzimy na samolot do Brukseli w Belgii. A kolejną cechą miłości jest 1 Koryntian 13:4. Miłość nie unosi się pychą. Co to za postawa, nieunoszenie się pychą? To jest coś takiego, że nie myślę o sobie, że jestem większy i ważniejszy od innych i dlatego mi się wiele należy. Pycha, zbyt wysokie mniemanie o sobie, przekładające się na postawę mnie się należy. Ja mam swoje prawa i oczekuję, że będą respektowane, bo w końcu jestem nie byle kim. Jednak miłość nie unosi się pychą. Nie myślę o sobie, że jestem większy i ważniejszy od innych i dlatego wiele mi się należy. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się w Belgii. Symbolem tej cechy niech będzie typowy Belg, skromny. Nigdy w życiu nie widziałem tak małych domków, jak podczas podróży do Belgii. Zastanawiałem się, jak w tak małym domku może pomieścić się 5-osobowa rodzina, a jeszcze zaprosili do siebie na parę dni naszych chłopców. Parę lat wcześniej, podczas podróży autostopem, gdy znalazłem się w Belgii, zabrał mnie na stopa pewien Belg. W życiu nie widziałem skromniejszego samochodu, czytaj bardziej zdezelowanego, można powiedzieć, kupa nieszczęścia. Część skóry oplatającej kierownicę zwisała, tak z kierownicy kierowca nie prezentował się lepiej, ale zabrał mnie na stopa. Mniej więc typowy Belg będzie symbolem tej cechy miłości. Nie unoszę się pychą. Nie myślę o sobie, że jestem większy i ważniejszy od innych. Jakie to ma znaczenie? Co to zmienia? Popatrzmy, co działo się we wspólnocie w Tesalonice. Pierwszy list do Tesaloniczan 3. A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem. My jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. I rozdział dalej. Kiedy Tymoteusz od was powrócił, doniósł nam o miłości waszej, że zawsze zachowujecie o nas dobrą pamięć i że bardzo pragniecie nas zobaczyć. Gdy Paweł, apostoł, przybył do Tesaloniki, by pozyskać tam uczniów, budować ich, nie unosił się pychą, nie miał takiej postawy, że jestem większy i ważniejszy od innych i dlatego mi się wiele należy. Wręcz przeciwnie, był pełny skromności. I jakie były skutki? Między tym pierwszym i drugim cytatem jest cały rozdział i też duży przedział czasowy. Jakiś czas po działalności Pawła został wysłany tam Tymoteusz i o czym mu doniósł? Że tamci ludzie cały czas tęsknią za Pawłem, który u nich kiedyś był i marzą, by do nich znowu przyjechał. A więc jakie to ma znaczenie, że mamy do ludzi miłość, która nie unosi się pychą? To decyduje, czy ludzie będą do nas przyciągani, czy odpychani. W poprzedniej wspólnocie, w której byliśmy z Ewą zaangażowani, podobnie jak w naszej, prosiłem ludzi, czy może być bez tytułomanii. Dla wszystkich jestem Grzegorz i tyle. Ale nie wszystkim się to podobało. Pamiętam, na spotkania wspólnotowe zaczął przychodzić pewien chłopak i zgodnie z moją prośbą mówił mi po imieniu. To, że nie tworzyłem żadnych barier, było dla niego czymś przeciągającym, więc wołał do mnie na przykład: hej Grzegorz, jak tam minął ci tydzień? Ale któryś z liderów wziął go na bok i zaczął go pouczać: to nie jest dla ciebie żaden Grzegorz, tylko pastor. No i czar prysł. Takie unoszenie się pychą, widzenie siebie jako kogoś wyższego od innych, bo mam jakąś funkcję, jakiś status, nie będzie sprzyjało więziom z ludźmi i może zniweczyć temat na starcie. Może też pogrzebać nawet dobre i autentyczne powołanie. Bo jak ktoś się tym choć odrobinę dowartościowuje, to jest dla ludzi wyczuwalne i jest czymś odpychającym. I to jest jeden z powodów, dla których misja chrześcijańska się nie udaje. Jeżeli ludzie wyczują taką postawę: ja jestem ważny, bo jestem misjonarzem, liderem, dlatego powinniście mnie słuchać, bo mam funkcję, to rujnuje autorytet. A co buduje? Co go buduje? Gdy jestem gotowy poświęcić się, by pomóc tobie wzrosnąć. Jestem tu tylko po to, by tobie służyć. Jestem gotowy się poświęcić i o resztę nie dbam. W 1983 roku książę Karol i księżna Diana udali się z wizytą do Australii. Przybywając do Australii, byli postrzegani jako przedstawiciele władzy trzymającej rękę na wspólnocie brytyjskiej, wspólnocie narodów, do której należy też Australia. Rząd Australii nosił się wtedy z zamiarem wyjścia spod korony brytyjskiej, stworzenia niezależnej republiki. I wielu nie lubiło tej nadrzędnej władzy uosabianej też przez książęcą parę. Ale podczas podróży nastąpił punkt zwrotny. Pewnego dnia przed operą w Sydney jeden z reporterów uchwycił księżnę Dianę w limuzynie, jak płacze. Zdjęcie obiegło świat i wyszło na jaw, że księżna Diana nie jest rządną uznania przedstawicielką monarchii. Trasa po Australii była dla niej przerażającym chrztem bojowym. Miała zaledwie 21 lat i bała się zarówno tłumu, jak i cyrku medialnego. Gdy zamykała się w pokoju hotelowym, płakała godzinami. I to właśnie dlatego ludzie odpowiedzieli. Miliony wychodziły na trasę przejazdu i okazywały więź. Rząd Australii wycofał się z zamiaru wyjścia ze wspólnoty brytyjskiej, widząc, że nie ma żadnych szans w referendum. A księżna Diana stała się rzeczniczką ludu. Ja jestem twoim liderem i dlatego powinieneś mnie słuchać. Nie. Autorytet bierze się z przekonania, że ten ktoś pragnie mi pomóc, nie zważając na siebie. I tylko na tym mu zależy. Jest nastawiony na mój rozwój i pomoże mi w tym rozwoju. To ludzi przyciągnie. Taki niuans, czy ja potrzebuję być liderem, by czuć się kimś wartościowym, docenianym. Dlaczego zależy mi, by być liderem? Czy dlatego, że dzięki temu będę kimś bardziej znaczący? W środowisku, gdzie są liderzy, jak w naszej wspólnocie, może ktoś pomyśli, lepiej być liderem, niż nim nie być. Jednak miłość nie unosi się pychą. Nie potrzebuję być liderem. Gwiżdżę na bycie liderem. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, jestem gotowy się poświęcić. Ludzie to wyczują. Czy są tobie potrzebni, byś była liderem? Ale ten problem rozwiązuje miłość. Nie unosi się pychą. Czy ja jestem tak ważny, że muszę być liderem? Zrezygnuj z prawa bycia liderem i poświęć się dla ludzi. Pokochaj ich Bożą miłością, szukając ich dobra, a o resztę nie dbaj. Na koniec tej cechy miłości jeszcze jedna ilustracja. Pewna kobieta mieszkała w małym miasteczku i pracowała w ośrodku pracy twórczej należącym do jednego z wielkich uniwersytetów w odległym mieście. Pracowała jako pomoc kuchenna, obierała ziemniaki. Rektora uczelni nigdy na oczy nie widziała, bo jak przyjeżdżał, to było mówione, żeby nie przeszkadzać, bo odpoczywa. A gdy rektor wyjeżdżał, to każdy był proszony, by przynieść jakiś słoik domowej roboty, by wyprawić rektora do domu. Ale nastał nowy rektor. Gdy przyjechał z wykładami dla studentów na letni instytut, zaprosił wszystkich pracowników na spotkanie i wypytywał, jak im się pracuje. Powiedział też, że przyjdzie popróbować pracy w kuchni, również obierania ziemniaków, a może inni przyjdą popróbować jego roboty. Wszyscy się długo z tego śmiali. Gdy miał odjeżdżać do domu, kobieta pomyślała, że chciałaby go w jakiś sposób obdarować. Przyniosła całą skrzynkę konfitur domowej roboty. Gdy przyniosła swoją skrzynkę, zobaczyła wiele innych skrzynek. Okazało się, że każdy coś przyniósł, no i wszyscy się długo z tego śmiali. Ty jesteś takim rektorem dla ludzi wokół ciebie. Może liderem, może kimś innym, kto wywiera wpływ. Od miłości w twoim sercu zależy, na ile ludzie pójdą za tobą. Wiele zależy od tej cechy miłości. Miłość nie unosi się pychą. No, słuchajcie, strasznie się zasiedzieliśmy w tej Belgii, bo tak nam tutaj dobrze. No, ale trzeba by się gdzieś ruszyć. Macie jeszcze trochę pieniędzy na kartach kredytowych. Widzę, że macie dużo, nie ma limitów żadnych. Słuchajcie, to może Zurich, Szwajcaria, tak? Może być? Do Zurychu. Lecimy do Zurychu. A po drodze rozmyślamy sobie o kolejnej cesze miłości. Pierwszy list do Koryntian 13:5. Miłość nie dopuszcza się bez wstydu. Co to za postawa? Niedopuszczanie się bez wstydu. Bezwstyd to zachowanie, które inni uważają za niegodne. Zachowanie, które uderza w godność człowieka. Wywołuje zażenowanie. Ludzie czują się zażenowani. Jednak miłość nie dopuszcza się bez wstydu. Myślę o innych z szacunkiem i godnością, dlatego uważam, żeby nie odepchnąć ich przez swoje zachowanie, które kogoś zlekceważy. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się w Szwajcarii. Symbolem tej cechy niech będzie typowy Szwajcar. Gdy pewnego dnia, będąc w Szwajcarii, w jakimś towarzystwie zaproponowałem grę w piłkę na pobliskim trawniku, lokalsi byli zażenowani i powiedzieli, że to niemożliwe, bo przecież dzisiaj jest niedziela, a w niedzielę nie gramy w piłkę. A gdy poszedłem na jogging trochę potruchtać, idąca naprzeciwko mnie staruszka przywitała mnie pozdrowieniem Grycji tak elegancko jak na jakimś balu. Nie może być nieelegancko, bez szacunku. Niech więc to będzie symbol tej cechy miłości. Miłość nie dopuszcza się bez wstydu. Pragnę okazać szacunek i zachować się z godnością wobec innych ludzi, bo tego potrzebują. To ich podbuduje. Nie chcę ich zniechęcić przez moje zachowanie, które uznają za bezwstydne. Nie chcę wprawić ich w zażenowanie, używając brzydkich słów, używając obscenicznych symboli. I tu chciałem pogratulować zwłaszcza młodszym pokoleniom, jak dzielnie się trzymają. Pewnego dnia, nie tak dawno, zatrzymaliśmy się z Ewą na pewnym dzikim kąpielisku. Przyszła tam młodzież z pobliskiej miejscowości, przynieśli ze sobą boomboxa z muzyką. Słuchajcie, takie poniżenie ludzkiej godności, jak to, co leciało z głośnika, to przez myśl mi nigdy nie przeszło, że jest możliwe. Teksty, jakie leciały, były skrajnie obsceniczne. Chłopaki i dziewczyny śmiali się z tych tekstów, dowcipkowali. Tak sobie pomyślałem, czy kilkanaście lat starannego wychowania przez rodziców w poczuciu ludzkiej godności wytrzyma w konfrontacji z takim półgodzinnym spotkaniem w towarzystwie rówieśników, w towarzystwie, które w pewnym momencie staje się najważniejsze, gdzie wszystkie wpojone wartości są miażdżone jak pomidor pod kołem samochodu. Jeszcze do tego alkohol, sporo puszek z piwem chodziło się w wodzie i wyraźnie też było coś podpalane. Jest to pewien trend w kulturze, który rozpoczął się tak na dobre gdzieś na początku lat 60. ubiegłego wieku, że młode pokolenia zaczęły przemawiać własnym głosem po raz pierwszy w historii. Największymi prekursorami tego nowego trendu stali się Beatlesi. Trend polegający na tworzeniu kontrkultury, czyli negowaniu całego prymatu establishmentu, czyli właśnie świata dorosłych i ich wartości. Powstał wtedy nowy czasownik dis, od słowa disregard, czyli pogardzam. Na polski można by to przetłumaczyć, mam to gdzieś, tak w luźnym tłumaczeniu. Ten nurt kontrkultury się pogłębia, jak widać. I to, co zobaczyliśmy na tym kąpielisku, jest po prostu jego przejawem. I teraz pytanie, co z tym zrobić w chrześcijańskiej wspólnocie, bo tu jednak nie chcielibyśmy chyba nikim pogardzać. Światowe trendy nie są dla nas najważniejszymi wyznacznikami. Więc widząc, jak się z tym zderzacie, młode pokolenia, młodsze pokolenia, no to ja wam gratuluję, jak sobie z tym radzicie. I fajnie, że udaje się nam tutaj w naszym środowisku stawiać skuteczne firewalle na takie rzeczy jak przekleństwa, obsceniczne słowa i symbole i też różne substancje, które służą niszczeniu hamulców. Granice najłatwiej postawić na początku. W każdym razie miłość załatwia takie tematy. Nie dopuszcza się bez wstydu, ale proponuję postawić tą granicę jeszcze wyżej. Niech to będzie taka nasza Szwajcaria. Na przykład mówienie o swoim współmałżonku w sposób choćby lekko pozbawiony szacunku, nazywając go swoim starym czy starą, a także nazywanie swoich dzieci nie powiem jak, lub opowiadanie dowcipów też nie powiem jakich. Nie chcę, by ludziom wokół mnie było przykro, że ja, ktoś im bliski, ktoś za kim może idą, lider, rodzic, dziadek, babcia, zachowuje się bez godności. Więc dla ich dobra zrezygnuję z zachowania, które tak działa, chociażbym sam w tym nie widział problemu. Nie chcę niszczyć swojego autorytetu przez zachowanie, które inni uznają za bezwstydne. Nie chcę wprawiać ich w zażenowanie. Ja sam osobiście mam czasem problem, zapala mi się czerwona lampka, że dochodzę do granicy zbyt swobodnego zachowania, przy którym fajnie mijałby czas, ale bez żadnego pożytku czy zbudowania. Oczywiście możemy nie wiedzieć, co tak działa i gdzie są słuszne granice, ale tutaj z pewnością inni przyjdą nam z pomocą, jeżeli o to zapytamy. Możemy wtedy się z tym zgodzić, porzucić to, co ktoś uznaje za bezwstydne, jako wyraz naszej miłości. Okej, opuszczamy Szwajcarię. Szkoda, że tak krótko, tak tu było godnie i elegancko, ale no, trzeba by się wybrać gdzieś dalej, gdzie się wybierzemy. Tak, no to może Amsterdam, Holandia, co? Pasuje wam to? No, tam wszędzie jest strefa euro, także nie martwimy się o pieniądze w ogóle. Więc, plecaki, nie zapomnijcie, lecimy do Holandii. A cechą miłości, o której po drodze będziemy myśleć, będzie to, że miłość, 1 Koryntian 13:5, miłość nie unosi się gniewem. Co to za postawa, nie unoszenie się gniewem? Jakim gniewem nie unosi się miłość? O jaki gniew tutaj chodzi? Gniew, bo nie jest po mojemu. Dlaczego się gniewam? Bo nie jest po mojemu. Musi być po mojemu. I to jest istota problemu. To nie sam gniew jest problemem, ale to, co za nim stoi. Egoizm. Musi być po mojemu. Ale miłość nie unosi się gniewem. Nie denerwuje się, gdy nie jest po mojemu. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się w Holandii, bo symbolem tej cechy niech będzie właśnie typowy Holender. Holandia to jest strefa, którą charakteryzuje tak zwany niski dystans władzy. Władzę i władanych nie dzieli zbyt duży dystans. Szef raczej konsultuje się z pracownikami, zanim wprowadzi istotną zmianę. Nie uważa się za wyłącznego posiadacza prawa do rządzenia. Znajduje to też odbicie w ubiorze, raczej casual, nieformalny. A jak już trzeba ubrać marynarkę, to bez żadnego krawatu. Tu nie ma też specjalnych miejsc parkingowych dla szefów. Takie symbole statusu nie są tu mile widziane. No i to dobra ilustracja tej cechy miłości. Miłość nie unosi się gniewem. Nie denerwuję się, gdy nie jest po mojemu. Jeżeli coś jest dobre i wygodne dla innych, no to równie ważne, co dobre i wygodne dla mnie. A może inne zdanie niż moje okaże się lepsze. Nie musi być po mojemu. Jak możemy wyrażać tą cechę miłości? List do Rzymian 14. Tego, który jest słaby w wierze, przygarniajcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. I sporo wersów dalej. A swoje własne przekonanie zachowaj dla siebie, przed Bogiem. Jak mogę wyrażać tę cechę miłości, że nie unosi się gniewem? Nie spierając się o poglądy, zachowując swoje przekonania dla siebie. Jeżeli trzeba o czymś podyskutować, nie będę wymuszał wygrania dyskusji, obrażając się, gdy dyskusja nie idzie po mojej myśli. Odstępuję od przekonania, które mają niektórzy, że nie mogą się mylić i nie rozumieją, jak można mieć inne zdanie. Chyba tylko ze złośliwości albo z bycia przesiąkniętym złem, reagując na inne zdanie z oburzeniem, wytaczając skrajne argumenty, które nie muszą być nawet logiczne. Na przykład mówisz: lubię Niemców, są tacy pracowici i dokładni, a twój rozmówca mówi: a druga wojna światowa? To znaczy, że jesteś za zabijaniem ludzi. Tak? No i jak tu podyskutować? Ale kochany przyjacielu, kocham cię. Nie muszę wygrać dyskusji. Nawet nie powinienem, skoro jestem za zabijaniem ludzi. Miłość rozwiązuje i takie problemy. Nawet jeżeli byłbym święcie przekonany do swoich racji i cała logika Arystotelesa stałaby po mojej stronie, nie uniosę się gniewem, nie muszę wygrać dyskusji. Okej, nie musi być po mojemu. To znaczy co? Przyznajesz mi od tak rację i myślisz, że problem rozwiązany? Jesteś za zabijaniem ludzi i chcesz nad tym tak łatwo przejść do porządku dziennego. Chcesz mnie zbyć jakimś prostym, masz rację? To trzeba coś z tym zrobić. Ludzie, on jest za zabijaniem ludzi. No i co tu jeszcze można powiedzieć? W sumie można by to tak zostawić. W końcu miłość uzdalnia do tego, że nie musi być po mojemu, ale Słowo Boże silnie zaleca z kolei, by jednak karcić również tą drugą stronę, tych, którzy znajdują w sobie skłonność do wzniecania sporów. O takiej sytuacji mówi fragment listu do Tytusa 1. Popatrzmy. Karć ich surowo, aby wytrwali w zdrowej wierze, nie zważając na żydowskie baśnie czy nakazy ludzi odwracających się od prawdy. Dla czystych wszystko jest czyste, a dla skalanych zaś i niewiernych nie ma nic czystego, lecz duch ich i sumienie są zbrukane. Twierdzą, że znają Boga, uczynkami zaś temu przeczą, będąc ludźmi obrzydliwymi, zbuntowanymi i niezdolnymi do żadnego dobrego czynu. Ten fragment trzeba dobrze zrozumieć. Paweł zaleca Tytusowi, by mocno zachęcał niektórych ludzi, by wytrwali w wierze i oparli się pewnym niebezpiecznym wpływom. A więc jest grono ludzi, którzy mają zdrową wiarę, póki co, ale są podatni na niedobrą tendencję, która jest tu dalej opisana właśnie na niebezpieczny wzór. Jaki to wzór? Zarzucanie innym ludziom różnych rzeczy, które jednak są powierzchowne. Ktoś wytyka pewne sprawy i ma o nie pretensje i twierdzi, że to wynika z jego poznania Boga, Biblii, ale prawda jest zupełnie inna. Jednak to przyczepianie się do powierzchownych rzeczy wynika z własnych wewnętrznych problemów, mianowicie, tak jak tutaj czytamy, duch nie został jeszcze oczyszczony z pewnych rzeczy, skutkiem czego sumienie działa niewłaściwie. I wtedy jest ten wynik. Człowiek patrzy na drugiego człowieka i przyczepia się do powierzchownych rzeczy i ciągle mu coś nie pasuje. Ale problem leży w jego własnym sercu, nie zostało wystarczająco poddane Bogu. I chrześcijanie, którzy patrzą na taki wzór, są w poważnym niebezpieczeństwie, że sami ulegną takiemu wpływowi, odejdą od zdrowej wiary i sami zaczną opowiadać bajki, jak Paweł to nazywa, właśnie różne takie powierzchowne sprawy, przyczepiać się do powierzchownych rzeczy. Więc jeżeli widzę, że mam takie skłonności do ulegania takiemu wpływowi, do wzniecania kłótni o powierzchowne rzeczy, to potrzebuję prosić Boga, by wypełnił moje serce miłością, która nie unosi się gniewem. Nie musi być po mojemu. Odstępuję od tej pewności siebie, że nie mogę się mylić. Może jednak czegoś dokładnie nie rozumiem. Mogę po prostu nie mieć racji. Tak czy inaczej, nie musi być po mojemu. Okej, opuszczamy Holandię, chociaż dobrze się tu czuliśmy i udajemy się w jeszcze jedno miejsce w naszej podróży, no gdzie jeszcze nie byliśmy, gdzie macie jakiś niedosyt, bardziej brakuje wam ciepła czy chłodu? Ciepła, tak? Cieplejszy jakiś kraj? No tak, we Włoszech już byliśmy, Francja, no to tam różnie z pogodą, no to skoro nalegacie... Niech będzie Hiszpania, tak? Lecimy do Barcelony. A po drodze rozmyślamy sobie o jeszcze jednej dzisiaj cesze miłości. 1 Koryntian 13:5. Miłość nie pamięta złego. Co to za postawa? Niepamiętanie złego. To nie są problemy z pamięcią. Pamiętam wszystko, ale... Przebaczam, nie chowam urazy. Nieprzypadkowo znaleźliśmy się w Hiszpanii, bo symbolem tej cechy niech będzie typowy Hiszpan. Pewnie z racji śródziemnomorskiego klimatu typowy Hiszpan ma nieco lekkie podejście do życia. Wiele sobie wybacza i innym też wiele wybaczy. Z pewnością wybaczy wam spóźnienie. 15 minut to w ogóle nie spóźnienie. A godzina, no przecież każdemu może się zdarzyć. Są oczywiście rzeczy, których w Hiszpanii się absolutnie nie wybacza. Przede wszystkim przegrana w piłce nożnej. No i niewierność małżeńska oczywiście. Krew się poleje, będzie korlida. Ale ogólnie dobra ilustracja tej cechy miłości. Miłość nie pamięta złego. To jest takie patrzenie na innych w oddzieleniu od zła, które nam wyrządzili. Przebaczam, nie chowam urazy. Obraz, jakim posługuje się Biblia w tym temacie, to przede wszystkim Psalm 103, wers 12. Jak jest odległy wschód od zachodu, tak daleko odsuwa od nas on nasze występki. Traktowanie osoby w oddzieleniu od jej czynów. Bóg nas tak przyjął. Traktuje nas w oddzieleniu od naszych czynów. Tą postawę nazywamy też bezwarunkową akceptacją. Gdzie ta cecha miłości szczególnie nam się przyda? Wobec ludzi, z którymi jesteśmy trwale związani. Często są to najbliższe związki w małżeństwie, w rodzinie. Mąż, żona, brat, siostra, mama, tata. Również w pracy, gdzie nie możemy sobie tak po prostu wstać i wyjść. Nie możemy albo nie chcemy. Najbliższe związki. Właśnie w takich relacjach lubią narastać pewne urazy, ukryte pretensje, takie zastarzałe problemy, nie do rozwiązania. Dlatego tutaj ta cecha miłości jest szczególnie przydatna i ratująca, by nie pamiętać złego, traktować człowieka w oddzieleniu od jego czynów. Było sobie pewne małżeństwo, Historia zmyślona na potrzeby naszego tematu, aczkolwiek nie bez przeżyć konkretnych ludzi. Było sobie pewne małżeństwo. Mieli piękne, przestronne mieszkanie na pierwszym piętrze jednej z kamienic na Starym Mieście w Krakowie. On był dentystą, prowadził prywatną praktykę. Dobrze im się powodziło. Mieli też swój letni dom pod Krakowem, gdzie odpoczywali w weekendy. Mężczyzna... Mężczyzna lubił bardzo to swoje życie, ale jego żonie, która była dosyć zasadniczą osobą, czytaj, nieznoszącą sprzeciwu, zamarzyło się wyemigrować do Ameryki. Po długich staraniach uzyskali wizę imigracyjną i pewnego dnia wsiedli w samolot i udali się za wielką wodę. Zamieszkali w jednym z wielkich miast, kupili na kredyt mały domek wśród tysięcy podobnych domków. Wykształcenie mężczyzny nie zostało w tym nowym kraju uznane, a że kredyt trzeba było spłacać, no znalazł pracę w metrze przy utrzymaniu torowisk pod ziemią. I codziennie przez kilkadziesiąt lat zjeżdżał pod ziemię, szedł wzdłuż torów i dokręcał śruby torowisk, odskakując na bok tylko, kiedy miał przelecieć pociąg. I nie było dnia, w którym by nie pomyślał, że gdyby to było możliwe, wsiadłby dzisiaj w samolot i wrócił. Ale nie było to możliwe, bo żonie tam się podobało. Narastał w nim żal, uraz, ukryta pretensja, ból. Wiedział, że problem jest nie do rozwiązania, bo każda próba rozmowy z żoną na ten temat kończyła się awanturą, od której wolał już to, co było. Więc sytuacja bez wyjścia, czuł się jak złapany w pułapkę. A jednak znalazło się wyjście. Kiedyś w kościele, do którego uczęszczali, usłyszał przesłanie o miłości, która nie pamięta złego. I te słowa były dla niego uwolnieniem. Mogę traktować drugiego człowieka w całkowitym oddzieleniu od tego, co zrobił i robi. Boże, wypełnij moje serce taką miłością. Wkrótce nastąpił powrót do stanu szczęśliwości, pomimo że uciążliwość trwała i dalej chodził codziennie pod ziemię dokręcać śruby, odskakując, kiedy przelatywał pociąg. Ale szkoda życia na rozwiązywanie nierozwiązywalnych problemów. Jest przecież niezwykła cecha miłości. Widzenie drugiego człowieka w oddzieleniu od tego, co zrobił, czy robi. I bycie wolnym. Mimo wszystko. Jakkolwiek byłaby moja trudna sytuacja, jest ona wielką, wspaniałą okazją, by ćwiczyć ten sposób wyrażania miłości i z tego wyrośnie kiedyś coś pięknego. Miłość nie pamięta złego. W takich oto niezwykłych postawach można wyrażać miłość. Skoro tak, to kluczowe pytanie, jak takiej miłości doświadczyć w swoim życiu? Skąd ją wziąć? Wczoraj było o opieraniu się na Duchu Świętym. Dzisiaj popatrzymy na drugi z dwóch obraz, który to pokazuje, który pochodzi z listu do Galatów 2. Popatrzmy. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Z Chrystusem zostałem przybity do krzyża. Ten obraz pokazuje, co stało się w moim i Twoim sercu z chwilą, gdy zaprosiliśmy Chrystusa do naszego ducha i On rzeczywiście wszedł. Razem z Chrystusem zostałem przybity do krzyża, to znaczy umarłem dla siebie i dla moich egoistycznych dążeń w moim sercu. W tym miejscu panuje teraz Chrystus. Moje życie z wszystkimi grzechami, frustracjami, niepowodzeniami zostało wymienione na zwycięskie i triumfujące życie Chrystusa. To stało się na poziomie serca. Teraz potrzebuję jeszcze uznawać to przez wiarę w swoim umyśle. Człowiek jest istotą wolną. Został stworzony przez Boga ze swoim własnym umysłem i wolą. W pewnym momencie gdzieś tam w głębi ducha poprosiliśmy Boga, by przemienił nasze serca. I tam w sercu umarliśmy dla siebie, by żył w nas Chrystus. Ale teraz potrzebujemy dalej wybierać to już na poziomie umysłu, by Chrystus żył przez nas. I pozwalając Mu na to, wkraczamy w wielką, niesłychaną przygodę. Teraz Chrystus mieszkający w nas zacznie przyciągać zgubionych ludzi do siebie przez nas. Dzisiaj w małej grupie trochę więcej na temat, jak Chrystus żyje przez nas, ale wcześniej tam jeszcze będą te właśnie dzisiejsze cztery tematy miłości, jak możemy je wyrażać we wspólnocie i grupie. Tam będziemy mogli to odkrywać. Kończymy na dzisiaj część naszej podróży po świecie. A gdzie udamy się jutro? No, o tym opowie nam jutro Andrzej Głuszek, który w swoim rzeczywistym podróżowaniu nie zatrzymał się na Europie, ale autentycznie dotarł do miejsc na ziemi, których przed nim nie dotknęła wcześniej ludzka stopa. Ale z tym musimy poczekać do jutra, ale jeszcze parę słów o naszym emblemacie 4P. Tak? Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie się zaangażowali. Jeszcze parę słów. Kontynuujmy to dzieło. Jeżeli macie pomysł na kolejne 1 do 5 kostek mozaiki, to super, zróbcie to, tak? Na Flipcharcie pojawiły się 2 zestawy pisaków, które tam przytwierdziliście. Dziękuję za inicjatywę, to pomogło, ale na razie zdjąłem je stamtąd, żeby chwilowo nie ograniczyć twórczej weny. To poszerzy tą gamę kolorów. Na pewno, zwłaszcza kolor złoty, który upodabnia nasze dzieło do dzieł Klimta. Więc pozwolę sobie te 2 komplety pisaków, które tam umieściliście, zatrzymać. Nie oddam, nie będę szukał właścicieli, by jeszcze później je użyć. Więc pozwólcie, że je jeszcze przechowam. Więc życzę wszystkim kolejnego dnia pełnego przejawów Bożej, niczym przez nas niezasłużonej dobroci. Na tym naszym COEK Plener 2022.